Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież ustanowił w Watykanie Urząd Nadzoru Finansowego.
Benedykt XVI życzył członkom Pueri Cantores, aby ich śpiew był służbą Bogu, wiernym i całemu Kościołowi.
Jasnogórscy Paulini są oburzeni pomysłem opodatkowania pielgrzymów.
30 grudnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Niestety w naszych czasach, w społeczeństwie coraz bardziej zglobalizowanym, pokój zagrożony jest z różnych powodów. Do nich należy niewłaściwe używanie rynku i gospodarki oraz straszna niszczycielska przemoc terroryzmu powodująca śmierć, cierpienie, nienawiść i destabilizację społeczną. Pisze Benedykt XVI w wydanym dziś liście apostolskim motu proprio o zapobieganiu i przeciwstawianiu się nielegalnej działalności na polu finansowym i walutowym. Wspólnota międzynarodowa słusznie wyposaża się coraz bardziej w dokumenty prawne, pozwalające zapobiegać i zwalczać pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu, dodaje Ojciec Święty.
Dzisiejszym listem apostolskim papież promulguje ustawę dotyczącą walki ze wspomnianymi przestępstwami. Jest ona następstwem podpisanej przed rokiem konwencji walutowej między Państwem Watykańskim a Unią Europejską i została wypracowana przez specjalną komisję mieszaną, do której weszli przedstawiciele obu tych stron. Stanowi ona część prawodawstwa państwa watykańskiego, ale papieską decyzją, jak dowiadujemy się z dzisiejszego motu proprio, obejmuje również dykasterię Kurii Rzymskiej i wszystkie instytucje zależne od stolicy apostolskiej. Wśród nich jest także, jak wiadomo, Instytut Dzieł Religijnych, zwany potocznie Bankiem Watykańskim. Nowa ustawa przewiduje wysokie kary w przypadku finansowania terroryzmu. Mogą one sięgać nawet powyżej 20 lat więzienia, a gdy chodzi o powiązania z handlem narkotykami, grzywny mogą przekraczać ćwierć miliona euro.
Ogłoszony dziś list apostolski, promulgując wspomniane prawo, ustanawia równocześnie w Watykanie Urząd Nadzoru Informacji Finansowej. Decyzją Ojca Świętego będzie on kontrolował działalność finansową nie tylko państwa watykańskiego, ale wszystkich dykasterii Kurii Rzymskiej oraz instytucji zależnych od stolicy apostolskiej. W przypadku ujawnienia tam odnośnych przestępstw zostaną one poddane organom sądowym państwa watykańskiego.
O znaczeniu dzisiejszych papieskich decyzji mówi watykański rzecznik ksiądz Federico Lombardi.
Wprowadzenie nowych norm wymagać będzie z pewnością podjęcia znacznych wysiłków. Jest nowy Urząd Nadzoru Informacji Finansowej, są nowe zobowiązania, które trzeba respektować i nowe kompetencje. Kościołowi może to jednak przynieść tylko pożytek. Watykańskie instytucje będą bardziej odporne na stałe zagrożenia, które są nieuniknione, gdy obraca się pieniędzmi. Uniknie się w przyszłości błędów, które tak łatwo stają się motywem skandalu dla opinii publicznej i wiernych. Kościół będzie więc bardziej wiarygodny wobec wspólnoty międzynarodowej i tych, którzy do niej należą. A to ma żywotne znaczenie dla jego misji ewangelizacyjnej. Dziś papież podpisał dokument dość dla niego nietypowy, ale odznaczający się dużą odwagą oraz o wielkim znaczeniu moralnym i duchowym. Jest to piękny sposób zakończenia roku konkretnym krokiem ku przejrzystości i wiarygodności.
Piękna muzyka wyraża coś z tajemnicy miłości Boga do nas i naszej do Niego, powiedział Benedykt XVI w czasie audiencji dla Światowej Federacji Chórów Pueri Cantores. To katolickie stowarzyszenie dziecięcych i młodzieżowych śpiewaków przeżywa swój rzymski kongres zatytułowany Deus Caritas Est. Papież przypomniał młodym chórzystom, że ich zaangażowanie jest służbą o potrójnym znaczeniu. Po pierwsze, śpiew oddaje cześć należną Bogu. Po drugie, jest to służba wspólnocie modlących się, których serca i umysły mogą wznieść się do Boga. A po trzecie, śpiew liturgiczny jest służbą całemu Kościołowi, ponieważ, jak zaznaczył Ojciec Święty, jest przedsmakiem niebieskiej liturgii, w której chóry aniołów i świętych w jedności wyśpiewują pieśń miłości i chwały.
W spotkaniu z Benedyktem XVI wzięło udział prawie 100 chórów, dziewcząt i chłopców z całego świata. Nie zabrakło też młodzieży z Polski, do której papież zwrócił się z pozdrowieniem.
Serdecznie pozdrowienie kierujemy do Pueri Cantores Polski. Dziękuję wam za cenną posługę jako pionierzy, oświecając śpiewem celebracji liturgicznym. W ten sposób pomagacie innym wielbić i chwalić Pana.
Dla 4000 młodych śpiewaków dzisiejsze spotkanie z Benedyktem XVI było wielkim wydarzeniem. W Watykanie chcieli powiedzieć papieżowi, że poprzez swój śpiew włączają się w dzieło ewangelizacji, stwierdził ksiądz Robert Tyrała, prezes Federacji Pueri Cantores.
Ojciec Święty otworzył swoje serce, przecież wiemy dobrze, że kocha muzykę, ale także i dla tych dzieci było to wielkie wydarzenie. Oni czekali na to spotkanie z Ojcem Świętym. Ojciec Święty przyjął niektórych przedstawicieli, ale równocześnie przesłanie, które przekazał, jest przesłaniem, no właśnie, pracujcie dalej, czyńcie to, co codziennie czynicie w sposób pełny. My zresztą Ojcu Świętemu powiedzieliśmy, że ten kongres jemu dedykujemy i chcemy być jego małymi pomocnikami w wielkiej ewangelizacji świata. Wcześniej nieco, rano dzisiaj, miało miejsce spotkanie asystentów kościelnych. Właśnie ta formacyjna noga, formacyjna sprawa, szczególnie obecna, msza święta przy grobie Ojca Świętego Jana Pawła II, w której zebrali się wszyscy asystenci z całego świata, wszyscy kapłani, którzy przybyli.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
23 osoby zaangażowane w duszpasterstwo zginęły na świecie w mijającym roku. Jest to 14 osób mniej niż rok temu. Raport na ten temat przygotowała misyjna agencja Fides związana z Kongregacją do Spraw Ewangelizacji Narodów. Obejmuje on księży, zakonnice, seminarzystów, pracowników kościelnych organizacji, np. Caritas, katechistów i wolontariuszy. Lista byłaby zdecydowanie dłuższa, gdyby trafiły na nią nazwiska zwykłych wiernych. Wśród zamordowanych jest polski franciszkanin, ojciec Mirosław Karczewski, który zginął w Ekwadorze. Najbardziej niebezpiecznym krajem okazała się Brazylia, gdzie zabito 5 osób. W sumie w ostatnich 2 dekadach na świecie zginęło 857 osób zaangażowanych w duszpasterstwo.
Poziom rozwoju danej społeczności mierzy się zdolnością opieki nad słabszymi. Przypomniał o tym episkopat Chile w specjalnym komunikacie zatytułowanym Wołanie o życie niewiniątek. Wydano go 28 grudnia w liturgiczne święto świętych młodzianków. Biskupi zachęcają wiernych do zaangażowania na rzecz obrony poczętego życia i uwrażliwiania sumień na te kwestie. Odnoszą się tym samym do propozycji depenalizacji aborcji w niektórych przypadkach, jaka pojawiła się w Chile. Zwracają uwagę, że kwestia obrony życia dotyka samej duszy narodu, jako że chodzi o podstawowe prawo. Społeczeństwo, które eliminuje słabych i chorych, zezwala na przemoc jako metodę rozwiązywania konfliktów, a tym samym staje się dyktaturą, gdzie silniejsi decydują o losie słabszych, napisali chilijscy biskupi. Nikt nie ma prawa uzurpować sobie władzy o decydowaniu, które istnienie zasługuje, by się narodzić, a które nie.
Patriarcha Cyryl wraca do telewizji. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia raz w miesiącu będzie odpowiadać na pytania widzów w ramach programu Słowo Pasterza.
Do chwili wyboru na tron patriarchy przez 15 lat ówczesny metropolita smoleński i kaliningradzki Cyryl Gundiajew prowadził w każdą sobotę na kanale Rosja autorski program telewizyjny poświęcony sprawom religii. Po wstąpieniu na tron patriarchy jego kontakty z telewizją w charakterze prowadzącego program urwały się. W czasie antenowym, w którym ukazywał się ten program, od lutego 2009 roku pokazywano przemówienia i homilie patriarchy. Jednakże tysiące telewizorów zasypywało władzę kanału telewizyjnego Rosja listami z prośbami o wznowienie bezpośrednich wystąpień patriarchy z możliwością zadawania mu pytań. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Pokój w Wybrzeżu Kości Słoniowej wciąż stoi pod znakiem zapytania. Z dnia na dzień rośnie fala uchodźców. Do tej pory w sąsiedniej Liberii schroniło się około 20 tysięcy osób, głównie kobiet i dzieci. Na przyjęcie uciekinierów przygotowują się też Burkina Faso, Mali i Ghana. Tymczasem Międzynarodowy Czerwony Krzyż apeluje o finansowe wsparcie, by móc nieść konkretną pomoc uchodźcom w postaci wyżywienia, lekarstw i namiotów, organizacja pilnie potrzebuje ponad 1 000 000 euro.
Wciąż trwa dyplomatyczna ofensywa prowadzona przez wspólnotę gospodarczą krajów Afryki Zachodniej. Po ostatnich spotkaniach z jej przedstawicielami zarówno samozwańczy prezydent Laurent Gbagbo, jak i zwycięzca w wyborach Alassane Ouattara poprosili o czas na przemyślenie sytuacji, tak by znaleźć konkretne rozwiązanie, które zapewni długotrwały pokój oraz stabilizację. Nie słabną jednak obawy, że rozwiązanie militarne weźmie górę nad pokojowym. Stąd apel ambasadora Wybrzeża Kości Słoniowej przy ONZ o to, by organizacja przedsięwzięła wszelkie możliwe środki celem zapobieżenia ludobójstwu w tym kraju.
Nie milkną też modlitwy o pokój. Trzydniowa modlitwa odbyła się m.in. w kościołach stolicy Burkina Faso, Ouagadougou. Tamtejszy arcybiskup Philippe Ouédraogo wezwał do podjęcia działań mających na celu wzajemne pojednanie wszystkich mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej.
Rwandyjska policja aresztowała księdza Emilan Sengyunwe, oskarżając go o uprawianie niszczącej polityki. Chodzi o to, że kapłan krytykował w swych kazaniach rządowy projekt regulacji urodzeń, a także nakaz wyburzania tradycyjnych rwandyjskich chat. Jak stwierdził rzecznik policji w Rwamanga, miał za to grozić wiernym ekskomuniką. Niech będzie jasne, że nikt nie jest ponad prawem, także duchowny musi przestrzegać obowiązujących w Rwandzie ustaw, stwierdził policyjny rzecznik. Wskazał zarazem, że nie można zabraniać ludziom przystępowania do sakramentów tylko dlatego, że przestrzegają wytycznych rządu.
Prowadzony przez rwandyjskie władze program regulacji urodzeń ma na celu drastyczne zmniejszenie dzietności i promuje model 2+3. Kościół coraz częściej zaczyna ten projekt krytykować, mówiąc otwarcie, że katolickie ośrodki zdrowia nie będą akceptować wszystkich metod narzucanych przez linię rządową. Odrzucenie programu oznacza odcięcie państwowych dotacji i może nawet grozić zamknięciem ośrodka. Rząd promuje swój aborcyjny projekt jako pierwszy krok ku dostatniejszemu życiu.
Kolejną sporną sprawą jest budowanie wizerunku Rwandy jako kraju dobrobytu. Odbywa się to za pomocą serii rządowych rozporządzeń nakazujących na przykład chodzenie w zakrytych butach, sadzenie przy drogach kwiatów i wznoszenie murowanych domów w miejsce tradycyjnych chat krytych liśćmi bananowca. Ci, których na to nie stać, są po prostu wyrzucani ze swej ziemi. Opozycja w Rwandzie jest zastraszana, a Kościół katolicki stanowi jedyną siłę, która może coś powiedzieć, gdy chodzi o prawo do życia, kwestie bioetyczne i sprawiedliwość.
Nawet w najtrudniejszych dla Polski czasach nigdy nie były pobierane opłaty od jasnogórskich pielgrzymów, powiedział ojciec profesor Zachariasz Jabłoński, definitor generalny zakonu Paulinów. Autor wielu publikacji i badań dotyczących ruchu pielgrzymkowego do Częstochowy podkreślił, że propozycja nowych eseldowskich władz miasta o opodatkowaniu turystów i pątników przybywających na Jasną Górę nie jest tylko lokalną sprawą, ale ma znacznie szerszy kontekst.
Choć plany częstochowskich włodarzy pobierania opłat od każdego jasnogórskiego pielgrzyma są na razie raczej w sferze pragnień, to jednak już wywołały niepokój i odczytywane są jako próba ograniczenia, a nie przyciągnięcia turystów do Częstochowy.
Nigdy nie było opłaty pobieranych od pielgrzymów. Represjonowano w różnej formie pielgrzymów. Koło pomnika cara Aleksandra II zamontowano barierki, które nie pozwalały przejść w szeregach więcej pielgrzymów niż 8 osób. Zliczano tych pielgrzymów. Motywowano to też, że wykrzyczyli, gdyby tam byli, to łatwo by ich było wyławać i tak dalej. Ale to jest przeszłość. No niedobrze, że musimy ją przypominać, że ona nam się kojarzy.
Ojciec Zachariasz Jabłoński dodał, że teraz, kiedy plany władz Częstochowy są na etapie projektów, ważna jest reakcja Kościoła w Polsce.
Ta nasza sytuacja, ona nie jest lokalna. Uważam, że musi zareagować w jakimś sensie Kościół w Polsce. Polskę nie ocaliła teologia w czasie zaborów, w czasie komunizmu, ale ocaliła nas ta pobożność maryjna, która była związana z Jasną Górą.
Żeby zatrzymać pielgrzyma i aby miasto miało z tego korzyści, trzeba traktować go jako wyjątkowego gościa, a nie podatnika, podkreślił definitor Paulinów. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.